Tu Radio RMF24. U nas jeszcze więcej informacji i ważne głosy ekspertów. Otóż według unijnego programu Copernicus trwa globalna seria rekordowych temperatur. Z pomiarów wynika, że tegoroczny kwiecień był najgorętszym kwietniem w historii. Nie tylko w przypadku temperatury powietrza, ale coraz cieplejsze są również morza i oceany. No, to bardzo niepokojące informacje, dlatego też warto je właśnie skomentować z pomocą ekspertów. Mamy dziś na linii pana profesora Bogdana Chojnickiego, klimatologa z pracowni bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz także członka Koalicji Klimatycznej. Kłaniam się, panie profesorze, dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
To już nie pierwsza nasza taka rozmowa dotycząca tego, co się dzieje z klimatem i za każdym razem martwimy się bardziej i myślimy o tym, co się jeszcze może wydarzyć albo jaki jeszcze komunikat się może pojawić, który będzie no tak samo srogo brzmiący, jak to, czym przed chwileczką czytałem. Ta temperatura nie tylko powietrza, ale również podwyższona temperatura oceanów. Jak pan, panie profesorze, to komentuje?
Ja muszę powiedzieć, że ja nie wiem, jaki komunikat trzeba wysłać, ale na pewno trzeba o tym mówić i powtarzać, bo prędzej czy później taka świadomość tego, co się wokół nas dzieje, a często bardzo daleko, ale jednak wokół nas, ono prędzej czy później, mam nadzieję, się przedrze. Jeżeli chodzi o pytanie o temat o oceanów, to sytuacja jest, można powiedzieć, bardzo... Żeby nie powiedzieć dramatyczna, to powiedzmy, że bardzo złożona. Mm-hmm. Mamy taką sytuację, że jeżeli założymy, i tak powinniśmy zakładać, że cała atmosfera to jest system, atmosfera i Ziemia, to pamiętamy, że 2/3 powierzchni Ziemi pokryte jest wodami, dużymi oceanami.
Tak.
Innymi słowy, one odgrywają fundamentalną rolę w kształtowaniu się warunków pogodowych, dalej idąc klimatycznych na Ziemi. I trzeba powiedzieć, że ten wzrost temperatury wywołany przez człowieka, one, oceany bardzo mocno buforują, bo są pewnego rodzaju taką, bym powiedział, dużą, wielką chłodnicą. Coś jak życie w okolicach zbiornika wodnego, gdy przychodzi upał, czujemy, że jest, że czujemy ulgę, powietrze jest o wiele delikatniejsze, łagodniejsze, ten klimat morski taki klasyczny.
Tak, tak.
No i oczywiście teraz widzimy sytuację, w której ta temperatura zaczęła bardzo gwałtownie rosnąć całego oceanu, wszystkich oceanów na Ziemi już w 2023 roku. A 2024 obserwujemy jeszcze dalszy ciąg wzrostu temperatury. Dopiero niedawno nam się trochę ten przyrost załamał, ale generalnie można w skrócie powiedzieć tak, chłodnica, która w pewnym sensie jest buforem, taką linią obrony przed wzrostem temperatury na całej Ziemi, właśnie się nam nagrzewa.
I tak, to oznacza, że w takiej sytuacji... Pewnie na działania radykalne pewnie już jest za późno. Raczej trzeba myśleć o tym, co zrobić, żeby ta chłodnica jeszcze bardziej się nie nagrzewała.
No wie pan, tu jest taka sytuacja, że gdy spojrzymy już z perspektywy systemu Ziemia-atmosfera, to taki gwałtowny wzrost temperatury oceanów, on może wskazywać dwie rzeczy. Po pierwsze, że chłodnica nam się wyłącza, a druga rzecz, czy my nie zaczynamy wchodzić na ścieżkę takiego samorzutnej zmiany systemu klimatycznego na Ziemi. I obyśmy jeszcze na tej ścieżce nie byli, dlatego wszystko trzeba zrobić, żeby po prostu ten wzrost temperatury zatrzymać, bo to rzeczywiście jest tak, że jeszcze gdybyśmy rozmawiali jeszcze 20-30 lat temu, to mówiono o tym, że oceany wszystko zniosą i wszystko pochłoną. Wygląda na to, że i one zaczynają bardzo mocno dryfować w kierunku wyższej temperatury, innymi słowy składają się na ten ogólny obraz coraz cieplejszej atmosfery na Ziemi. No i oczywiście rekordy, o których pan wspomniał, rekordy z bazy Copernicus, 11 rekordowo ciepły miesiąc na Ziemi, one także są widoczne w Polsce. Ja może powiem, że póki co mamy dobowych rekordów najwyższej od 70 lat temperatury 17 na koncie. Ostatni rekord spadł 2 maja.
No tak, to pokazuje, że ta skala jest już naprawdę bardzo poważna. I tu się zastanawiam jeszcze, wracając do kwestii tych oceanów, czy to oznacza, że ta temperatura tych oceanów jest na tyle wysoka, że nie ma jakby opcji, w której one mogłyby się schłodzić, żeby znów stały się tą chłodnicą, o której pan wspomniał wcześniej.
No jedynym sposobem na wychłodzenie atmosfery jest oczywiście, bo pamiętajmy, że mieszkamy na kamienistej kuli, która jest otoczona mieszaniną gazu zwaną atmosferą. Jedyny sposób to jest wysłanie większej ilości promieniowania w atmosferę. No ale właśnie robimy wszystko, żeby ta atmosfera to promieniowanie przytrzymywała, a wychłodzenie oceanów, no zapomnijmy o tym, to są olbrzymie ilości wody. Jak one, ich temperatura rośnie, to de facto dyktuje w bardzo mocny sposób temperaturę na całej Ziemi. Także szykujmy się na kolejne rekordy wysokich temperatur, tym samym na radykalną zmianę tych warunków, w których my funkcjonujemy. Z jednej strony ludzie się z tego powodu cieszą, bo na pewno ciepła zima, której doświadczyliśmy, to była zima, w której zużyliśmy bardzo mało gazu na przykład na ogrzewanie. Wiemy, że to dość krytyczne paliwo, ale z drugiej strony pamiętajmy, przychodzi lato. Mieliśmy mokrą zimę, w porządku, więc w tym roku powiedzmy tej wody już rolnikom nie zabraknie. Poczekamy do następnych lat, a tam będzie nadal jeszcze bardziej ciepło i przy takim wariancie suchym naszego środowiska doświadczymy naprawdę no bardzo dotkliwych susz, a co za tym idzie, to w zasadzie chyba nie trzeba komentować. Wiemy dobrze, jak susze wyglądają, jak działają.
To bardzo groźnie brzmi, ale jeszcze chciałem, panie profesorze, wrócić na moment do jednego zdania, które pan powiedział, że czy to oznacza, że te nagrzane w tej chwili oceany, już jakby bijące rekordy, jeśli chodzi o temperaturę, to my już nie wrócimy do poprzedniego stanu. Nie ma jak tego zmienić w tym momencie?
No nie ma. To znaczy wszystko, co można zrobić, to zatrzymać wzrost temperatury powietrza, żeby oceany się nie nagrzewały od coraz wyższej temperatury, czy od coraz cieplejszej atmosfery, żeby się nie nagrzewały. No ale pamiętajmy, że oceany nie mają takiej możliwości, żeby się wychłodzić. Nam nie ma żadnej magicznej chłodnicy. Wszystko, co możemy się pozbyć, to energię w postaci takiego promieniowania, wysłać w przestrzeń kosmiczną, a za to odpowiedzialny jest skład atmosfery, do którego pompujemy z każdym rokiem, dokładamy tam coraz więcej gazów szklanych, które właśnie to hamują, przytrzymują przy powierzchni.
Czy w takiej sytuacji, jak patrzymy na ten układ klimatyczny, na to, jak zmienia się ten klimat tak bardzo szybko i na naszych oczach, czy tutaj jakiekolwiek prognozy mają sens? Czy państwo jako specjaliści, eksperci w ogóle myślicie o tym, co jeszcze może się wydarzyć, czy też nawet lepiej o tym nie myśleć?
Myśleć zawsze warto, bo myślenie to jest w zasadzie to, czego powinniśmy używać w zrozumieniu przyszłości czy rzeczywistości. Natomiast warto pamiętać, że ten cała maszyna olbrzymia, gdy ją przesuniemy, gdy podniesiemy odpowiednią temperaturę, to ona zmieni swój charakter. I wtedy sytuacja jest o tyle nieprzyjemna, że jeżeli zmieni swój charakter, to po pierwsze zrobi to samorzutnie, już bez naszej kontroli, dopóki co możemy liczyć na to, że wciąż mamy nad emisją gazów szklarniowych kontrolę, a później warunki na całej kuli ziemskiej, także w Polsce, zmienią się na tyle, że będziemy zupełnie mieli do czynienia z inną rzeczywistością, czyli krótko mówiąc, zmienią się zasady gry. Jak pomyślimy o produkcji rolniczej, o naszym budownictwie, o systemach energetycznych, no to w zasadzie, jak myślimy o zmianie klimatu, to w zasadzie wszystkie te sektory dotyka, czy nad tymi wszystkimi sektorami pojawia się potężny znak zapytania, jak funkcjonować w nowej rzeczywistości.
No tak, i teraz to pytanie, które jeszcze chciałbym dzisiaj zadać, to czy to jest perspektywa lat kilkunastu? Nie chcę dalej myśleć nawet, czy to może być krótszy termin.
Ja bym chciał, żeby to było perspektywa kilkuset lat, ale niestety wygląda na to, że ta zmiana absolutnie rozpędza się, że tak powiem, bardzo dynamiczny sposób i nie chciałbym jakoś zdróżnie brzmieć, ale to po prostu sytuacja, w której wygląda na to, że nam to wszystko przyspiesza. To tym bardziej, że tak powiem, powinniśmy zmieniać rzeczywistość, hamować emisję, bo jak stracimy na tym kontrolę, to już się samo zmieni w kierunku tak zwanej ziemi cieplarnianej.
I tak, i to jest taki komunikat, który płynie dzisiaj do wszystkich, którzy nas słuchają, od pana profesora Bogdana Chojnińskiego, specjalisty, klimatologa z pracowni bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i członka Koalicji Klimatycznej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wierzę, że ponownie się za jakiś czas usłyszymy i być może akurat kolejna nasza rozmowa to będzie już nieco inny nastrój. Być może będą jakieś pozytywne informacje dotyczące tego, co się dzieje z ziemskim klimatem. Ja cały czas wierzę.
Ja też mam taką nadzieję, natomiast fizyka niestety troszeczkę inaczej myśli, bo nie naszych nadziei nie bierze pod uwagę, no ale miejmy nadzieję, że będzie troszeczkę inaczej. Życzę miłego wieczoru.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem w Radiu RMF24 był pan profesor Bogdan Chojnicki. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.